Dzień dobry, witamy. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym gościem.
Dzień dobry,
panie ministrze. Co wiemy o tym, co wydarzyło się wczoraj w Stalowej Woli? Jakie były motywy tego mężczyzny?
Ten mężczyzna działał sam. Ten mężczyzna nie powodował swych działań jakimiś względami ideologicznymi czy terrorystycznymi. Ten mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
Od dawna?
Tak, od dłuższego czasu.
Działał sam, czy był w jakiejś zmowie z kimś?
Nie,
dlaczego tak jak wczoraj to zrobił? Co się stało?
Tak jak powiedziałem, działał sam. To trudno oceniać w kategoriach racjonalnych. Przy użyciu dwóch noży zadawał ciosy przypadkowym przechodniom w galerii handlowej. A więc trudno o racjonalne wyjaśnienie takiego
zachowania.
Policja
mówi, że nie był pijany. Potwierdza pan to dzisiaj,
tak,
czy nie?
Tak.
A był pod wpływem narkotyków?
Nie można potwierdzić takiej informacji, a więc wygląda na to, że sytuacja związana z jego stanem psychicznym spowodowała taką, a nie inną reakcję. Niestety ucierpiało 10 osób, w tym jedna pani poniosła śmierć w wyniku tego ataku. Chciałem podkreślić, że służby były na miejscu bezpośrednio po tym zdarzeniu. Na miejscu była pani wojewoda, pani Ewa Leniart. Pani wojewoda także uruchomiła specjalną linię telefoniczną. Jest prośba o to, żeby zgłaszać wszystkie informacje, które dotyczą tego zdarzenia, ale także jeżeli ktoś z osób, które były w tym miejscu w Stalowej Woli, potrzebuje pomocy psychologicznej, to także proszę o zgłoszenie na ten numer telefonu.
Czy zlecił pan podjęcie jakichś specjalnych kroków pana służbom? Czy policja zwiększy ochronę na przykład w supermarketach dzisiaj?
Tak, rozmawiałem z komendantem głównym polskiej policji. Dobowo Polska jest patrolowana przez 12 tysięcy funkcjonariuszy plus 4 tysiące funkcjonariuszy drogówki. Rzeczywiście jest tak, że po tym zdarzeniu komendanci zwrócą większą uwagę na centra handlowe, a więc będzie więcej patroli. Przy czym chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że po tym, co miało miejsce wczoraj, nagle dopiero podejmowane są działania. Nie. Policjanci wyszli z zabiurek.
A to wczoraj to był czyjś błąd? Ktoś zawinił? Może zabrakło kogoś na miejscu?
Nie, w tych kategoriach nie oceniałbym tej sytuacji. Służby zadziałały tak, jak zadziałać powinny. Na miejscu był też komendant wojewódzki policji, nadinspektor Krzysztof Pobuta, a więc to było zdarzenie, które trudno było przewidzieć.
Co wiemy, panie ministrze, więcej o tym nieszczęsnym mężczyźnie, który podpalił się przedwczoraj w Warszawie? Dużo takich zdarzeń w ostatnich dniach.
Dwa zdarzenia, tak. Jest w szpitalu. Stan jego jest ciężki. 40% ciała uległo poparzeniom. Leczył się na depresję. Z tego, co wiemy, no to jest, można powiedzieć tak, że to jest ofiara tej propagandy, która ma miejsce w Polsce, tej propagandy totalnej opozycji, która mówi o tym, że walczy z rządem poprzez ulicę i za granicę. Nie ma powodów.
On sam tak w liście napisał, że robi to w geście protestu przeciwko temu, co robi dzisiaj rząd.
Czy to jest racjonalne? Nie ma powodów, żeby targnąć się na własne życie w takiej sytuacji. To też świadczy o tym, że no, ten pan jest ofiarą właśnie tej propagandy.
Panie ministrze, zawiódł się pan wczoraj na prezydencie, bo jeszcze wczoraj poranku w jednym ze studiów radiowych mówił pan, że ufa, że prezydent wróci do tego, co obiecywał w kampanii wyborczej. Spotkanie czwarte na szczycie fiaskiem na razie się zakończyło.
Ale wciąż aktualne jest przesłanie, z którym szedł pan prezydent do wyborów. Przesłanie, które wynika z programu Prawa i Sprawiedliwości, a więc dogłębna reforma wymiaru sprawiedliwości. Rozmawiałem z premierem Kaczyńskim wczoraj późnym wieczorem i premier Kaczyński jest dobrej myśli.
To czemu wczoraj nie doszło do porozumienia?
Są uwagi zgłoszone przez pana prezydenta.
Rzecznik nawet mówił, że to są fundamentalne uwagi.
My analizujemy te uwagi, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy optymistami.
A konkretnie o co chodzi? Co się nie podoba prezydentowi?
To To proszę pytać pana prezydenta, no czy też rzecznika. Czy też rzecznika pana prezydenta.
I rzecznik PiSu i rzecznik prezydenta zapewniają, że atmosfera była dobra i dojdzie do kolejnego spotkania.
Bo tak było, rzeczywiście tak było. Jesteśmy dobrej myśli.
No to czemu nie doszło wczoraj do porozumienia, skoro wszystko było tak dobrze?
Jesteśmy dobrej myśli, tyle mogę powiedzieć.
Co może w takim razie się zmienić? Kto może ustąpić o krok do tyłu? Kto powinien ustąpić, żeby, no nie wiem, na piątym spotkaniu panowie ze sobą się porozumieli?
Trudno mi dywagować. Jeszcze raz podkreślę, że jesteśmy blisko porozumienia i mam nadzieję, że porozumienie będzie. A porozumienie będzie miało taki kształt, który zapewni uzdrowienie chorego wymiaru sprawiedliwości.
Panie ministrze, jak słyszę pan takie głosy znacznej części wyborców obozu rządzącego dzisiejszego, że prezydent zdradził, to co pan myśli?
No, Polska jest wolnym krajem, różne są formułowane opinie. Wbrew temu, co mówi totalna opozycja,
ale
Polska
zdradził
jest
ideały Prawa i Sprawiedliwości w kontekście reformy sądów, czy nie?
Polska jest wolnym krajem, każdy może formułować opinie, jakie uważa.
A wykorzystuje ten cały spór o sądy do zbudowania własnej politycznej pozycji? Bo też takie głosy są.
No to mogę tylko jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą. Różne są opinie i bardzo się z tego cieszę, że w Polsce można opinie formułować tak swobodnie. Ja jestem odpowiedzialny w rządzie między innymi za politykę migracyjną i muszę powiedzieć, że w rozmowach z moimi partnerami z zachodu Europy często słyszę, jak są spętani poprawnością polityczną, bo nie mogą przyznać tego, że kryzys migracyjny jest najpoważniejszą sprawą. Nie wiążą na przykład migracji, napływu
tu
ludzi
jest
z terroryzmem.
W obozie władzy, rozumiem,
tak, nie mogą wiązać zagrożenia terrorystycznego, które jest faktem, nie tylko zagrożenia, ale aktów terrorystycznych z napływem właśnie muzułmańskich emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. Ja mówię o tym w sposób otwarty i rzeczywiście ostatnio odnieśliśmy sukces. Polska, Węgry, państwa Grupy Wyszehradzkiej, bo mechanizm tej relokacji, stałej relokacji odszedł do historii, to dobrze.
Wrócę jeszcze do Belwederu. Niektórzy mówią, że to Jarosław Kaczyński upokarza prezydenta, inni mówią, że to prezydent upokarza Jarosława Kaczyńskiego, a Jacek Sasin w tym studiu wczoraj mówił, że Jarosław Kaczyński jest kimś więcej niż tylko premier.
Rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest liderem, premier Jarosław Kaczyński, bo przecież lider Prawa i Sprawiedliwości był premierem, jest liderem obozu rządzącego, a więc jest postacią bardzo ważną dla obozu władzy i jest autorem na przykład naszego programu. Kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to też,
też
jest autorstwo
takie są
premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że w naszym obozie władzy premier Kaczyński jest najwybitniejszym politykiem, ma największe doświadczenie.
Ale zasiądzie w fotelu premiera? Bo też takie głosy słychać, że jesienią będzie tak głęboka rekonstrukcja rządu, że to on zostanie.
Nie wiem, jak czy będzie rekonstrukcja rządu i jak będzie głęboka, ale podtrzymuję, że premier Jarosław Kaczyński jest liderem obozu władzy. Jest, myślę, że na polskiej scenie politycznej dziś jest najwybitniejszym politykiem.
Platforma Obywatelska dziś przedstawi program samorządowy. Jest też mowa o wspólnych listach. Jaka będzie odpowiedź PiSu?
Prawo i Sprawiedliwość oczywiście w odpowiednim czasie przedstawi kandydatów. Program tworzymy, program dla każdego województwa z osobna, dla poszczególnych miast i gmin, a wszystko leży w ręku samych wyborców. Platforma kompromituje się, no chociażby tym, co dzieje się w Warszawie. Pani Gronkiewicz-Waltz odpowiedzialna politycznie z całą pewnością za złodziejstwo w Warszawie związane z kradzieżą kamienic, z krzywdą, jaka została wyrządzona ludziom, którzy zostali pozbawieni swoich mieszkań.
To do Warszawy wrócimy za moment, ale już na antenie rmf24.pl i interia.pl słuchaczom radia. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, to było chyba tak przed rokiem. Pan był pytany o to, czy chciałby pan zostać prezydentem Warszawy. Nie wykluczał pan takiej możliwości. Zresztą Jacek Sasin, którego wspomniałem, też nie wykluczał. Powiedział, że dla każdego polityka to byłoby duże wyzwanie. Myśli pan jeszcze dzisiaj o tym, żeby być prezydentem Warszawy?
Niewątpliwie dla każdego polityka to duże wyzwanie. W końcu Warszawa jest stolicą Polski. Warszawa to największe miasto, więc niewątpliwie jest to duże wyzwanie.
Trudne, bo Platforma ma tu zdecydowanie chyba więcej zwolenników.
To już jest teza dyskusyjna po tym, co co zostało wyświetlone przez komisję weryfikacyjną, która przywraca, komisja weryfikacyjna przywraca sprawiedliwość i zaufanie do państwa, zdruzgotane przez panią Gronkiewicz-Waltz, pierwszą wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Nie sądzę, żeby akurat taka teza była tezą uzasadnioną. Natomiast decyzje co do tego, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Warszawy, jeszcze nie zapadły. Ja mam trochę inne obowiązki. Jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W związku z tym jestem zaangażowany.
No to zrozumiałe, ale gdyby była inne. Taka propozycja, powiedziałby pan tak czy nie?
Oczywiście, gdyby taka propozycja się pojawiła, to bardzo poważnie bym się nad nią zastanowił, bo przyznaję, że prezydent Warszawy, stanowisko prezydenta Warszawy to jest rzeczywiście stanowisko niezwykle istotne w polskiej polityce.
No to będzie duża konkurencja, bo mówi się i o Patryku Jakim, i o marszałku Senatu. Prasa też sugerowała, że być może Zbigniew Ziobro też stanie do tego wyścigu.
No, sugestie są rzeczywiście bardzo różne, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.
A kiedy będzie?
Mamy czas. Wybory samorządowe będą jesienią przyszłego roku, a więc ten mechanizm wyłaniania kandydatów jeszcze przed nami.
Jak się panu podobają pomniki smoleńskie? Wczoraj poznaliśmy te projekty, które zostały, no nie zwycięskie chyba, tylko nagrodzone albo wyróżnione może bardziej. Odpowiadają?
De gustibus non disputandum est. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby oddać cześć tym, którzy stracili życie w największej tragedii po II wojnie światowej. Ja cytuję wspólną uchwałę Sejmu i Senatu z 2010 roku, żeby przełamać blokadę pani Gronkiewicz-Waltz, która przecież mówi, że pomnik w Warszawie już jest na cmentarzu powązkowskim i nie może znaleźć się w przestrzeni publicznej, co jest dla mnie przejawem barbarzyństwa ze strony pani
Gronkiewicz-Waltz. A te pomniki, które wczoraj zostały wyróżnione, one będą zbudowane czy nie? Czy jeszcze zupełnie inny projekt zostanie wzięty pod uwagę i to ten powstanie pomnik?
Naszą wolą jest to, zresztą nie tylko naszą, ale także bardzo wielu ludzi, jest komitet powołany, jest to, żeby 10 kwietnia przyszłego roku, a więc w 96. miesięcznicę tragedii, żeby pobudowane zostały pomniki w Warszawie. Dwa pomniki. Jeden pomnik upamiętniający wszystkie ofiary tej tragedii, drugi upamiętniający świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Ale oba nie byłyby w pobliżu jednak Pałacu Prezydenckiego, tylko o kilkaset metrów oddalone.
No to jest właśnie sprawa, która związana jest z postawą wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, która blokuje inicjatywy społeczne.
A gdyby powstał wtedy pomnik światła, myśli pan, panie ministrze, że sprawa już dzisiaj w ogóle nie byłaby dyskutowana?
Myślę, że tak, gdyby wówczas powstał taki pomnik, ale pamiętam, pani Gronkiewicz-Waltz poszła do studia telewizyjnego i pokazywała makiety, kojarzyło jej się to z jakimiś pomnikami z czasów Niemiec rządzonych przez NSDAP.
Panie ministrze, pana człowiek zastąpi dawnego prezesa w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Były prezes związany, bo i to było właściwie wszystkim jasne i wiadome, z ministrem Antoniem Macierewiczem. Nie boi się pan konfliktu na linii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej?
Sądzę, że taka teza o powiązaniu byłego prezesa z ministrem obrony narodowej jest dyskusyjna, ale nie mnie się na ten temat wypowiadać.
Panowie od lat ze sobą blisko współpracowali, także myślę, że
kiedyś współpracowali. Teraz najwyraźniej nie. Kiedyś rzeczywiście współpracowali. Natomiast ta zmiana była konieczna ze względu na konflikt, pogłębiający się konflikt pomiędzy właśnie byłym prezesem Wojciechowskim a załogą spółki. Nie można tolerować takiej sytuacji. Ja jako minister nadzoruje Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. To musiało być przerwane. A obecny prezes, pełniący na razie obowiązki, pan minister Jakub Skiba, daje gwarancję tego, że będzie firmą zarządzał w sposób dobry, że zbuduje, odbuduje relacje z załogą.
Przypomnijmy słuchaczom, że chodzi o to, że były podsłuchy. Myśli pan, że za nimi właśnie stał prezes, którego pan odwołał?
Nie wiem, natomiast był konflikt, bardzo wyraźny konflikt, był spór zbiorowy z Solidarnością. Solidarność wystąpiła z takim sporem zbiorowym. To źle wróżyło przyszłości spółki i to należało przerwać. Ja czuję się odpowiedzialny za spółkę. Jestem prawnie zobowiązany do nadzoru. A jeszcze raz podkreślę, pan minister Jakub Skiba był w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, jest doktorem ekonomii, jest człowiekiem, który daje gwarancję naprawienia sytuacji i dobrego zarządzania spółką.
Jeśli te zmiany powiązalibyśmy też z wczorajszą decyzją o tym, że nie będzie publikowany, na razie przynajmniej, raport WSI, co też jest chyba jakimś takim decyzją w konflikcie do Antoniego Macierewicza. Nie uważa pan, że to może świadczyć, że Antoni Macierewicz, jego pozycja w rządzie słabnie?
Nie, nie uważam tak. Nie uważam tak. Nie wiązałbym tych spraw z sobą. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych to bardzo ważna spółka, zajmuje się bardzo ważnymi sprawami dotyczącymi dokumentów, a więc tu sytuacja musi być jednoznaczna, klarowna i stąd zmiana na stanowisku prezesa, a Jakub Skiba daje gwarancję
zablokowanie raportu WSI
dobrego prowadzenia.
Przypomnę, że szef SKW domagał się jakiś czas temu, żeby szybko odblokować to, żeby opinia publiczna poznała wszystkie nazwiska, wszystkie powiązania.
Ten raport jest w ręku pana prezydenta, więc to należy pytać pana prezydenta
tylko, że
w tej sprawie.
Raczej wszyscy będą milczeli. Dlaczego tak się stało, że wczoraj taką decyzję w ogóle podjęto i że o tym dyskutowano w Belwederze?
No to ja nie mam wiedzy na ten temat. Ja odpowiadam za Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
To jeszcze jedno pytanie, panie ministrze. Jaki rząd ma pomysł na zakończenie konfliktu z młodymi lekarzami? Bo jest propozycja rządowa, jest dużo pieniędzy na służbę zdrowia, lekarze wciąż protestują, protest się rozszerza dziś o kolejne miasta.
A no właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że rzeczywiście Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt dotyczący wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6%. Te nakłady są wyższe z roku na rok. W tym roku wynoszą 87 miliardów złotych. Jest to o 8 miliardów złotych
więcej. Lekarze mówią, że za mało i za wolno.
Tak, niż w roku ubiegłym. W przyszłym roku to będzie o kolejne 6 miliardów złotych więcej. No tak, ja oczywiście rozumiem ambicje tych młodych ludzi, tylko razi mnie to, że przynajmniej na początku w te protesty byli zaangażowani celebryci związani z totalną opozycją.
No, ale już się odkleili od tego.
To dobrze, że się odkleili. I też nie rozumiem, dlaczego przez 8 lat poprzednich rządów takich protestów nie było, chociaż nie było podwyżek. A więc to jest zastanawiające, prawda? Dlaczego teraz, kiedy
tylko
są podwyżki, pojawiają się...
Przeczeka to?
Rząd zaproponował rozwiązanie. Rząd zaprosił lekarzy do wspólnej pracy, do wspólnego zespołu, żeby dojść do porozumienia. Rząd wyciągnął rękę. Póki co ta ręka jest odrzucana.
To spytam jeszcze na koniec o Platformę, bo dziś wielkie show w Łodzi. Poznamy program wyborczy samorządowy, poznamy nowe twarze. Mówi się też, że to jest taki początek całego cyklu wymiany władz lokalnych Platformy. Myśli pan, że pozycja Grzegorza Schetyny jest tutaj zagrożona, że kiedy spotkalibyśmy się w tym studiu na przykład za rok, to już nie Grzegorz Schetyna, a ktoś inny będzie dowodził Platformą?
Sejm huczy od plotek w sprawie konfliktu wewnętrznego w PO. No ale to nic dziwnego, bo kiedy spojrzymy na sondaże, Platforma dołuje. Ta retoryka totalnej opozycji, której autorem jest Grzegorz Schetyna, jest retoryką rzeczywiście samobójczą dla PO.
Stwierdzenie... No, tylko, że chcą go chyba zastąpić ci, którzy takiej retoryki używają. Dużo, dużo bardziej. No,
czyli jeszcze zmiana na gorsze. Twierdzenie, że poprzez ulicę i zagranicę, a nie poprzez kartkę wyborczą, będzie dokonywana zmiana władzy, świadczy tylko o tym, z kim mamy do czynienia. A no, taka postawa, która charakteryzuje się agresją, gdzie Platforma nie przedstawia alternatywnych rozwiązań, bo jest jałowa w sprawach programowych. Nic nie mówi. No, mówi jedynie, żeby było tak, jak było.
No dobrze, ale pan zna dobrze Grzegorza Schetynę. Przecież jesteście obaj parlamentarzystami.
Dobrze nie znam Grzegorza Schetyny.
Mocny zawodnik, twardy fighter, jak to się mówi. Przetrwa ten okres, czy nie?
No, myślę, że te opinie, jak tak patrzę na Grzegorza Schetynę, były przesadzone. Jest raczej bezradny. Tak to widzę w tym, co robi. Miota się, a taka retoryka agresywna nigdy nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów. Dla mnie agresywna retoryka Grzegorza Schetyny, a posługuje się taką agresją, jest dowodem jego słabości.
No dobrze, Platforma dowodzona przez młodszych parlamentarzystów, tutaj mówi się o kilku osobach, byłaby łatwiejszym przeciwnikiem dla PiS-u, czy nie?
Przede wszystkim PO jest pozbawiona jakiejś idei, co tych ludzi razem skupia. Tylko to, że kiedyś byli przy władzy, to jest grupa ludzi, którzy jeszcze są osadzeni w niektórych samorządach, czerpią z tego profity, czerpią z tego korzyści, a przesłanie, jakie mają, to jest, żeby było tak, jak było. A więc, żeby było tak, jak w Warszawie, żeby było przyzwolenie na nadużycia, na patologię, na złodziejstwo, to ich jedynie łączy. Nie ma tam pozytywnego przesłania.
Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dobrego dnia.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Do usłyszenia.